Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Faktycznie bez krawata. Dzień dobry, Agnieszka Michajłow. Witam w to piękne, sobotnie przedpołudnie chyba już. Chciałbym się powiedzieć ranek, ale to przedpołudnie. Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Małgorzata Ostrowska, SLD.
Witam.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Tu widzę
państwu.
Z jakimiś tutaj pomocami.
Tak, pomocy,
o, i karteczka. Będzie się działo. Piotr Bałć, Twój ruch. Pan poseł bez...
Wszystko w pamięci.
Wszystko w pamięci. Chciałbym się rozmawiać o czymś przyjemnym. Ale niestety za nami rocznica wydarzenia, które z przyjemnością nie ma nic wspólnego. Za nami piąta rocznica katastrofy smoleńskiej. I tak sobie myślę, że to jest też za nami 5 lat wojny takiej polsko-polskiej. O prawdę, o pamięć, ale też o lepszą, własną prawdę i o lepszą pamięć. Wydaje mi się, że jedno, co Polaków, ale też polityków nie dzieli, to jest pamięć tamtego dnia. Tamtego dnia 10 kwietnia. I chciałabym, żebyśmy od tego zaczęli. Jak wy to pamiętacie? Jakie emocje wam wtedy towarzyszyły? Co myśleliście? Kogo wam brakuje z tych ludzi, których właściwie w większości znaliśmy?
No to była sobota, pani redaktor. Siedziałam w tramwaju w Warszawie, jechałam do swojego biura i wtedy nagle w tramwaju ludzie zamarli. Okazało się, że już tak na łączach przekazywali informacje o tej katastrofie. Potem głośno ktoś powiedział, w tym tramwaju ludzie zamarli. Widziałam takie naprawdę przerażone twarze, niedowierzanie, strach, no wszystkie emocje.
Ale pani już wiedziała? Ktoś zadzwonił? Ktoś powiedział w tym tramwaju?
Też, tak, no właśnie o tym mówię, że ktoś otrzymał informację i głośno powiedział o tym w tramwaju i wszyscy w ten sposób się dowiedzieliśmy. Także widok tych osób, które bezpośrednio wtedy dostały tę informację, był straszny. No, wszyscy razem to przeżywaliśmy. Wtedy było wspólne przeżywanie i te pierwsze dni, które towarzyszyły temu przykremu zdarzeniu, faktycznie pokazywały, że Polacy są jednością. Wszyscy cierpieli z tego powodu, że ta tragedia się zdarzyła. Ten cały cyrk, o którym pani mówi, o tym podziale, to się rozpoczął później. W pierwszym momencie wszyscy po prostu z niedowierzaniem patrzyli na to i słuchali o tym, co się stało i łączyło to ludzi, a nie dzieliło.
Niektórzy mówią, że ten cały cyrk, jak pani to nazywa, to był od momentu, jak podjęto decyzję o pochowaniu pary prezydenckiej.
No być może.
Ale to do tego jeszcze jakby dojdziemy. Agnieszka Pomaska.
Ja też, jak każdy pewnie pamiętam ten dzień, ja chyba pół godziny po tej katastrofie wylądowałam w Sztokholmie i kiedy włączyłam telefon, to zobaczyłam oczywiście mnóstwo nieodebranych połączeń, bo ludzie też nie do końca było wiadomo, kto jest tam w tym samolocie, więc ja się dowiedziałam o tym w samotności w innym kraju. Ale tam też to przeżywano. Od razu jak wylądowałam, poszłam pod ambasadę polską. Tam było już pełno zniczy, wieńców. I następnego dnia wróciłam do Polski, może miałam zostać tam tydzień, bo to emocjonalnie nie byłam w stanie być poza krajem. To takie uczucia mi towarzyszyły, że... A oczywiście ja znałam osobiście Arama Rybickiego bardzo dobrze. Znałam Sebastiana Karpiniuka. Znałam Krysię Bochenek, więc sobie nie dopuszczałam w ogóle tej informacji, znaczy nie akceptowałam jej. To w ogóle było takie coś, co trudno było po prostu uwierzyć, że tych ludzi jutro nie zobaczymy.
Właściwie ja mam taką refleksję, że to po 5 latach nawet trudno uwierzyć, tak? Że tylu osób naraz gdzieś po prostu w tej przestrzeni publicznej.
I brakuje Jurka Szmadzińskiego, Izy Jarugi Nowackiej, prawda? No przecież masa osób z różnych opcji politycznych tam było i wtedy śmierć połączyła ich niestety tak tragicznie.
Byłem już w ogrodzie, pamiętam.
To wcześniej
pracę, z żoną i nagle też gdzieś radio tam w oddali było włączone w domu. Informacja, że coś się stało. No, oczywiście szok. Pierwsza rzecz, no przecież samoloty z prezydentami nie spadają. To tak jak się nie zdarza, tak? W tej demokratycznym, współczesnym świecie. Gdzieś tam gdzieś w Afryce kiedyś jakiś przypadek był. No i oczywiście im dalej, tym gorzej, bo coraz więcej informacji właśnie o tym, że znajomi gdzieś zginęli, że znałem ludzi z kancelarii prezydenta i miałem okazję poznać prezydenta profesora Kaczyńskiego, który uczył na uczelni. Miałem z nim kilka zajęć na Wydziale Prawa.
Pan też? Prawo pracy, tak, tak, ja pamiętam, bo ja tak studiowałam też wykłady.
Prawo pracy, tylko nie był moim bezpośrednim wykładowcą, tylko mówię, kilka zastępstw miałem z nim. No i oczywiście Maciek Płażyński, którego najlepiej znałem z tych osób, które tam zginęły. Pamiętam później też osobistą taką pomoc w Pałacu Prezydenckim niektórym rodzinom, które, szczególnie z pracowników w kancelarii, tam była pomoc. Jeździłem, brałem udział w niektórych pogrzebach, potem w tym całym, to się działo przed pałacem, odbieranie zniczy, no w pogrzeb sam też miałem okazję brać udział w pogrzebie w Krakowie i na mszy. Właśnie dzięki temu, że pomagałem rodzicom, znaczy, przepraszam, rodzinom, no to później brałem udział z tymi rodzinami też w pogrzebie, więc to były takie, no, wydarzenia, które się pamięta na całe życie, zostaną też. Z tego, tej traumy, to była też taka, no, pewne zadowolenie z tego, co się później działo. Właśnie, że byliśmy razem, że takie tłumy były na pogrzebach, na tyle osób było przed Pałacem Prezydenckim. Myślę, że to, co, no, będziemy jeszcze pewnie mówili, tak, co się później działo, ale pamiętam bardziej chyba ten moment, kiedy była decyzja o krzyżu, tak, przed pałacem. To był
taki, a to już dużo później było.
No, tak? Tak, ale to był taki moment chyba o tym będziemy mówić. Istotny.
A Piotr Bałcz?
Odmiennie niż tu koleżanki i koledzy, w ten czas jeszcze nie byłem w polityce. Byłem normalnym, zwykłym obywatelem. Zmagającym się z codziennością. Nie znający nikogo z tych osób osobiście, nikogo. Tak podejrzewam, że może się kiedyś spotkałem w sensie takim, że gdzieś tam były jakieś spotkania, ale nie w sensie osobistym, więc oczywiście inaczej to przeżywam, bo jakby inne relacje i w związku z tym inne uczucia się czuję. Ja miałem inne odczucia, bo niestety wiemy, co się jeszcze przed tym działo, jaka było napięcie pomiędzy dwoma obozami i premierem i prezydentem. No jak się to wydarzyło i w jakiś sposób zostało to już potwierdzone, tak? Bo te pierwsze minuty, no to nikt nie chciał wierzyć, może coś jest, znaczy też było pytanie, co się wydarzyło, w sensie czy zginęli, czy może jest tylko czy wypadek, czy awaria. Może są tam jakieś kilka ofiar śmiertelnych, no ale jak już było wiadomo, że nikt nie przeżył, że to po prostu katastrofa, no to taka myśl była, że jeszcze nam tego brakowało. Tak, jeszcze w tym całym, co się dzieje, jeszcze nam tego brakowało. I trochę byłem z tego powodu smutny bardzo, że chyba to pójdzie w złym kierunku, ale oczywiście też i no, jest to sytuacja dla ludzi, którzy się jakoś interesują ojczyzną, sytuacja bardzo ważna, bo to zawsze jest jakiś moment, który, do którego się będzie wracało, bo to zawsze mówi, co by było gdyby, a dlaczego to tak się wydarzyło, czy coś tam, prawda, nie zafunkcjonowało w państwie. No dzisiaj wiemy, że wiele rzeczy nie zafunkcjonowało w państwie dobrze.
Wczoraj Jarosław Kaczyński mówił tak, że prawda musi się znaleźć w państwowych dokumentach, pracach historyków, w powszechnie dostępnych publikacjach, w telewizji, w radiu, w filmach, w internecie, musi się znaleźć w podręcznikach szkolnych i akademickich i że dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski z tej tragedii i że jesteśmy silniejsi, no i że jesteśmy gospodarzami we własnym polskim domu. Ale jaka to prawda? Jaka to prawda ma być w tych dokumentach i w tych książkach?
No może pierwsza prawda to taka powinna być, że jednak państwo bez względu na to, jaka opcja polityczna rządzi, zawsze unikało wydatków na zakup nowoczesnych samolotów.
I tak unika do dziś.
No i tak i unika do dzisiaj, czyli żadnych wniosków nie wyciągnięto z tego, a przykro. Na pewno rozluźnienie w tej jednostce, która obsługiwała prezydentów, tak, prezydenta, dalej trwa. Dalej nie wprowadzono nowego systemu szkoleń, więc kolejny wniosek nie wyciągnięty. I więc wszystkie te mankamenty, które komisje potwierdzały, każda jedna, jaka by nie była, błędy w wyszkoleniu, tak, złe wyposażenie i tak dalej, to dalej
trwa. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że teraz się już wszystko zmieniło, że wyciągnięto wnioski ze wszystkich
jakoś
kontroli.
Nie widać tego, no wnioski być
nie,
może...
Nie, teraz prezydent lata z cywilnymi pilotami.
No dobrze, no, ale co z tego, ale maszyny nowoczesnej dalej nie ma. Nie ma też specjalnie przeszkolonej załogi. Doskonale pani wie, że we wszystkich krajach, nawet tych najbiedniejszych, takowe sprzęty są. I mało tego, przestrzega się wszędzie na świecie zasady, że nie wolno do jednego samolotu włożyć czterech, tak, generałów, szefów służb poszczególnych, prezydenta, plus jeszcze takich super ważnych osób, bo to jest ryzyko które niesie za sobą jakieś niepokoje potem w państwie, tak? No i zresztą u nas na szczęście to się i tak w sumie dobrze skończyło, ale jak, jeżeli można mówić to w takim kontekście, natomiast no bywa różnie, prawda? Kiedy niespodziewanie głowa państwa umiera, czy ginie w wypadku, więc nie wszędzie są przygotowane.
Jakaś anarchia wojna domowa albo coś takiego.
No tak, bywają scenariusze gorsze.
No dobrze. Panie Kazimierzu, jaka prawda? O jakiej prawdzie mówi Jarosław Kaczyński? O prawdzie Antoniego Macierewicza?
O Jezus, nie daj Boże.
O prawdzie o zamachu?
Prawda no nie, o tym,
co słuchajcie,
pani,
no mamy dzisiaj właściwie
prawda o tym,
dwie
co pani poseł przed chwilą mówiła, tak, że instrukcja chętnie była przestrzegana, że się lekceważyło głowę państwa przez rząd, tak, no znamy te problemy z wyjazdami prezydenta. No instrukcja HET, tak, no to ona właśnie o głowę państwa, czy te najważniejsze osoby, jak powinny być zabezpieczane, to były nagminne przypadki łamania tego i łamania przez wojsko, łamania to przez rząd, tak. No znamy stanowisko pana ówczesnego ministra arabskiego, który pozwalał sobie na takie lub inne zachowania wobec prezydenta, który był łamaniem prawa, tak? Więc o tym się nie mówi.
Czy było łamanie prawa, to tego jeszcze tak do końca nie wiem. Znaczy, to nie zostało mu udowodnione, tak? Jest sprawa w sądzie, no, z oskarżenia. Faktem, że
czekamy,
teraz prokuratura się wypowiedziała, ale wiemy też, że wcześniej
cywilna
ułożyła
postępowanie. Czekamy na to rozstrzygnięcie. Uważam, że jako prawnik oczywiście nie przesądzam co do winy, natomiast prawda o tym powinna być ujawniona, tak? I od tego jest prokuratura, żeby to zrobiła. Ale to chyba nikt nie wierzy w to, że rzeczywiście samolot, no może państwo wierzą, tak, ale większość polskiego społeczeństwa jednak nie uznaje tych wyjaśnień, które do tej pory były, za wiarygodne, tak, że samolot, który podchodzi do lądowania, tak, w sposób zwykły, no widzimy teraz te dwa przypadki, które się zdarzyły w zakresie Germanwings i samolotu malezyjskiego, tak, że jakie tam nastąpiło rozbicie samolotu, jakie szczątki zostały, jak się postępowało z tym samolotem, a jak nasz rząd postępował z naszym samolotem. Więc to zrobiono
Polacy
kompletnie nieprofesjonalnie.
Znaczy, jeśli mówi pan, że Polacy nie wierzą w to, że to był zwykły lot, to akurat z sondaży, które się robi, faktem jest, że coraz więcej osób wierzy w zamach, ale ponad połowa...
Ja nie mówię o zamachu.
Ale ponad połowa uważa właśnie, że doszło do wypadku z tych powodów.
Ja nie mówię o zamachu, to pan Macierewicz może mówić, ja nie mówię o zamachu.
Ale wczoraj wszyscy oglądali transmisję, przynajmniej ja oglądałam.
No dobrze, to proszę zrobić wywiad z panem Macierewiczem.
Macierewicza posła Szczęścia.
Proszę zrobić wywiad z panem Macierewiczem, jeżeli... Jestem członkiem tej komisji, ale nie byłem na tym posiedzeniu. Pracowałem w tej komisji w 2010 roku intensywnie jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przesłuchiwaliśmy wielu uczestników tego zdarzenia i pamiętam dokładnie wypowiedzi pana, między innymi pułkownika Klicha, tak, który na przykład opowiadał o tym, że przez pierwsze dwa dni to było wspólne śledztwo i nagle po dwóch dniach myśmy przestali prowadzić wspólne śledztwo. Tak? Też prawdy o tym nie ma. Dlaczego myśmy oddali śledztwo? Nie mamy żadnego dokumentu rządowego związanego z tym, że prowadzi śledztwo strona rosyjska. Nie znamy prawdy o tym, tak? Nie ma dokumentu. Dlaczego nie znamy prawdy? Na jakiej podstawie Rosjanie prowadzą śledztwo wobec naszego...
Na podstawie konwencji, tak?
Chicagowskiej. No ale oczywiście przecież to jest sprzeczne z prawem, tak? Przecież to był lot wojskowy, a stosujemy konwencję cywilną, tak? No więc każdy prawnik powie, że to jest niezgodne z prawem,
ale
tak?
Gdzie jest ten każdy prawnik? Gdyby tak było, to nasza prokuratura, nie wiem, cywilna, już dawno prowadziłaby takie postępowanie, tak? Znaczy,
nie,
to jest dla mnie oczywiste,
nie, no, ale nie
jak
może,
dla prawnika.
Ale
jeśli
nie może prowadzić,
prawo,
nie może prowadzić, dlatego że prowadzi prokuratura wojskowa, no. No nie mogą dwie prokuratury prowadzić tego samego postępowania. Prowadzi prokuratura wojskowa, więc no ona prowadzi, tak? No i co chwilę mamy nowe wrzutki, tak? Co chwilę mamy nowe wrzutki.
Nie, nie mieszajmy tego wszystkiego w jednym kotle.
Więc to wszystko
wiem,
jest związane z prawdą, tak?
O wrzutkę.
Nie znamy prawdy.
Mnie interesuje jedno. Mnie interesuje jedno. Ja rzeczywiście jestem ciekawa, co ma na myśli Jarosław Kaczyński, mówiąc, że w archiwach powinna znaleźć się prawda. Bo z jednej strony słyszę o naruszaniu procedur, o łamaniu prawa, a z drugiej strony słyszę o zamachu. Jak rozumiem, o zamachu niedokonanym przez tych samych, co łamali prawo, więc mam wrażenie, że tutaj się ktoś już dawno pogubił, ale myślałam, że tak powiem, jednak zdrowy rozsądek dotarł do prezesa Kaczyńskiego, ale wczoraj ze zdziwieniem oglądałam transmitowane zresztą posiedzenie zespołu Macierewicza, nie tylko z jego udziałem, ale z udziałem też innych ważnych posłów, posła Szczerskiego, ale też były podziękowania od posła Macierewicza dla posła Hoffmana, dla posła Kamińskiego za aktywność w Radzie Europy. gdzie potwierdzano tezę o... próbowano potwierdzić tezę o, o zamachu, więc mam wrażenie, że cały czas to szaleństwo, tym szaleństwem niestety nie tylko poseł Macierewicz, ale
poseł Kaczyński są wydali książkę o tym.
To nie Niemcy, tylko niemiecki dziennikarz.
Panie redaktor,
a może niemiecki dziennikarz, została książka dobrze? W Niemczech.
Właśnie dlatego jest pytanie, jaka prawda.
Ale pani redaktor, może odróżnijmy się od tego całego jazgotu, który towarzyszy tej rocznicy i po prostu naprawdę uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli w tej katastrofie, bo przyznam, że to, dla mnie to jest żenujące. W tej chwili, zapominając o ofiarach, dyskutujemy o rzeczach, owszem, ważnych, system państwa, ochrona i tak dalej, ale to raz, że im życia nie przywróci, a dwa, moim zdaniem, jest uwłaczające w takiej chwili.
Ale pani poseł, nie, no, ale my też rozmawiamy już... o tym dlatego, że od 5 lat o tym rozmawiamy.
No i
ta sprawa się nie skończyła między innymi dlatego, że prokuratura wojskowa
ale
od 5 lat prowadzi
śledztwo.
Ale chociaż
w tym dniu, kiedy jest ta rocznica, na Boga, po prostu z powagą, no dobrze, wczoraj była,
a po drugie,
z powagą na tym się pochylmy,
zobaczy,
a
nie... że trudno dojść do jakiegokolwiek konsensusu nawet w dyskusji, tak? Z jednej strony jest to, co mówi pan poseł Kazimierz Smoliński, a z drugiej strony no nie wiem, co mówi pani Agnieszka
ale
Pomaska.
Z
i tak dyskutujemy.
Ale jeżeli się politykę robi na grobach ludzi, no to tak właśnie mamy taki efekt. No przepraszam,
ale
czy
tym
tak
ludziom
musimy...
też się należy jakaś prawda.
Owszem, tym ludziom się należy, ich rodzinom się należy jak najbardziej i chcę, żeby wszystko było wyjaśnione, ale ten polityczny jazgot To po prostu urąga wszystkiemu.
No to pani redaktor, pani chce się dowiedzieć o faktach czy o interpretacjach? Jeżeli chodzi o fakty, to prawda jest następująca. 5 lat temu samolot z 96 osobami i wiele osób, które było na pokładzie tego samolotu, uległ katastrofie, rozbił się, zginęły wszystkie osoby. I prawda była taka, i tutaj więcej pokory do polityków, nic się w państwie specjalnie wielkiego nie zdarzyło, poza tym, że faktycznie trzeba było się zastanowić, co się dzieje, że dochodzi do takiej sytuacji, czy to tylko i wyłącznie była kwestia bałaganu polskiego, czy to była kwestia robienia napięć, uczuć i niesmaków i w związku z tym różnych nacisków. I to możemy się pytać. Natomiast prawda jest faktualna jest taka, jaką znamy materialnie.
Ale to nie, to jest pańska nie, prawda.
To nie, no to
prawda.
No, samolot się rozbił.
Smolińskiego jest zupełnie inny.
Samolot się rozbił.
Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego jest zupełnie
samolot się rozbił, nie ma... osoby zginęły,
ale część rodzin ofiar też jest zupełnie inna.
Ale pan mówi o faktach, panie redaktor, a nie o jakichś
interpretacjach. Jedynym faktem jest, że zginęło 96 osób. To jest fakt. Znaczy do tego nikt nie kwestionuje.
To wiemy.
Ja bym proponował, żebyśmy Putinowi odesłali tego wraka.
Czego nie tak
jak odesłali? Przecież on nam jeszcze nie oddał.
No więc trzeba mu go od razu odesłać, po co do Polski przywozić, go wywozić. To jest szmelc sowiecki, niech sobie weźmie to.
Ale wszędzie jak się pada katastrofa,
i będzie miał dopiero on problem prawdziwy, bo zostanie po prostu potraktowany jak
chłopiec w
krótkich spodniach.
Mnie się podobało we wczorajszym dniu jedna tylko rzecz. To, że powstała wreszcie jakaś inicjatywa wspólna, czyli ta wystawa portretów ofiar. I to jest taki dobra przesłanka na przyszłość, że być może w obliczu tej całej tragedii ludzie...
Gdzie to wystawa?
No, w Warszawie zrobiono taką, pani redaktor.
Ale pomnik już nie.
No, ale też już dochodzą do takiego jakiegoś bliższego już porozumienia, tak? Także jest nadzieja, że
nie, to jest lokalizacja, to nie jest porozumienie,
ale
proszę
to
pani.
Ale
znaczy, to nie jest gra polityczna, w przeddzień rocznicy nagle się decyduje o tym.
Ale jest szansa na to,
no,
że w końcu po
kto
latach
gra
to przynajmniej godnie się tę chwilę zapamięta i że właśnie te zapisy w historii, o której się dopomina pan prezes Kaczyński, będą między innymi takie, że oto zginęli ludzie zacni, tak, których Polska potrzebowała jeszcze długie lata i no niestety zdarzyła się tragedia, pamiętamy o nich i zachowujemy ich na kartach swojej historii, koniec, kropka, a te wszystkie wojenki i robienie sobie karierek politycznych na szczątkach ludzkich, to jest po prostu obrzydliwe.
Ale pani zgadzam minister, się. No na tej zasadzie byśmy żadnego śledztwa nie prowadzili, tak? Zginie ktoś, zostanie zamordowany, no nie możemy dochodzić prawdy, tak? Bo możemy jakieś...
Ale niech śledztwo się toczy. Oczywiście niech się toczy. Niech
no ale toczy
się.
Się. No toczy się, czy dlatego nie znamy prawdy, bo
no,
jeszcze toczy się śledztwo.
Ale poczekajcie trochę. No, niech
no jak trochę? No 5 lat. No pani, 5 lat
czekamy. A przynajmniej nie zachowujcie się tak, jakby ta katastrofa dotyczyła tylko jednej strony sceny politycznej, bo niestety... zginęli. Na tym też polega problem. Przecież kwiaty i szacunek do tych osób, które zginęły, mamy my wszyscy. Tam zginęli też nasi przyjaciele, nie tylko przyjaciele posłów PiSu.
Ale czy gdziekolwiek my to negujemy? PiSu,
ale niestety tak się zachowujecie i to też boli. Myślę też te rodziny, które chcą żałobę przeżywać w ciszy, w spokoju, a nie w awanturze na ulicy i w telewizji oczami i głosem Macierewicza.
No. Dlaczego nie możemy cały czas, czy to będzie 5 lat, czy będzie 10 lat, tak? Ja uważam, że do prawdy trzeba dochodzić. Bez względu na to, jak długo to będzie to. No dobrze, no to kwestia formy. To dlaczego taka forma jest, że teraz i ktoś mi powie, że to nie jest gra polityczna, że dzień czy dwa dni przed rocznicą, tak, Rada Miasta uchwala miejsce pomnika, tak, który też jest kontrowersyjny.
A jak uchwaliła, to też byłby problem, że nie uchwaliła przed piątą.
Dlaczego to rocznicą nie zrobiono?
Trochę późno.
No, późno, ale dzień przed tym, no to nie jest gra polityczna. No
dzień,
źle.
Czy dzień po?
Nie, no oczywiście, ale przecież
ale
to jest oczywiste, że to jest gra polityczna, tak? Dzień
ja
przed tym się uchwala kontrowersyjnie.
Ale panie Wojciech, ale rodzina, tym tropem, dyskutuje czy coś zrobią, czy nie zrobią, zawsze źle.
Mam wrażenie, no że jesteśmy w rodzinie, która dyskutuje po śmierci z szacnego nieboszczyka swojej rodzinie, czy płyta ma być bardziej beżowa,
ale
czy bardziej
to
różowa.
To jest problem akurat.
No więc właśnie, czy kwiaty mają być po lewej, czy po prawej.
Pan tego nie trywializuje,
ale
to jest wielka tragedia.
Wy trywializujecie takim zachowaniem, a nie spokojnym poczekaniem, niespokojną dyskusją, nie punktowaniem, ale na spokojnie, na przykład właśnie prokuratury, nie punktowaniem na spokojnie. A nie robienie
dzięki
marszów, pochodów, stawianie Polaków przed odpowiedzią, czy w ogóle jest państwo, czy go nie ma i tak dalej. No.
Nam się, że nie ma wątpliwości
powiem
do tego, że państwo nie zdało wówczas egzaminu.
Powiem
tak?
Tu tak, ale no na
wiele rzeczy,
Bóg,
które zostały wówczas powiedziane.
Nie zdało egzaminu, czy tak, teraz
wiele
nie zdaje
rzeczy,
egzaminu?
Nie, wówczas nie zdało
ale
egzaminu.
Ale co, że pochowano
tak?
Ludzi tak, jak pochowano, że zrobiono, nie wiem, przeprowadzono
co
ale
nie
jeżeli,
zdało
jeżeli pani redaktor i państwo czy, słuchacze tak, porównają postępowanie państwa holenderskiego, czy postępowanie państwa niemieckiego po tych ostatnich dwóch wypadkach samolotu linii malezyjskich, gdzie głównie Holendrzy zginęli i samolotu Germanwings, tak? Jak postępują państwo w tych wypadkach, tak? No to ewidentnie nasze państwo nie zdało egzaminu,
ale
tak?
Tam nikt nie zrobiło zapisu tych... czarnych skrzynek, a wy negujecie.
No właśnie, problem w tym, że
na
oni
tym
mają oryginały czarnych skrzynek i zostały odczytane po kilku dniach. Bez problemów odczytano. Mimo, że tam wypadek był zdecydowanie bardziej groźny, bo skoro państwo...
No bo to były radzieckie czarne skrzynki.
Ale pozwoli pan, że skończę. Skoro samolot podchodzi do lądowania, tak, zmniejsza prędkość i następuje rozbicie tego samolotu, to nie można tego porównywać do zestrzelenia przez rakietę albo celowe uderzenie w zbocze góry z ogromną prędkością. I tutaj jest większe uszkodzenia czarnych skrzynek. Nie możemy odczytać czarnych skrzynek niż w tamtych przypadkach, tak? Tam są natychmiast odczytane i nie ma wątpliwości, jakie zachowania były.
To nie
były.
Jest kwestia uszkodzeń, tylko kwestia jakości dźwięku.
No właśnie, a my przez 5 lat piloci jesteśmy
mówią,
w stanie
że to po
odczytać.
Strasznie stare
i państwo
radzieckie
wiecie przecież,
skrzynki.
Jak to się odbywa. Pojechała nasza prokuratura i mówi tak, ja odsłuchiwałem czarne skrzynki. Potem się okazuje, że Rosjanie słuchali, a nasz prokurator był obok.
I o takie argumenty nam chodzi, panie pośle. Potem jak pan będzie takie argumenty
kolejny
pokazywał,
argument. To
mamy o czym
argument.
Rozmawiać, ale jak
dzisiejsze
będziemy chodzić
odczytanie.
Po ulicach i mówić, że był zamach, a drudzy mówili, że nie było zamachu,
nie
to nic z tego nie będzie.
Zamachu. No. Ja nie mówię o zamachu.
Ale ja mówię, co się dzieje. Nie
wmawiam.
Jadą nasi
państwa,
prokuratorzy. Jeszcze jeden prawny
ziemia
argument.
Lekką
tak?
Będzie.
Jeszcze
no
jeden prawny
to.
Argument. Jadą nasi prokuratorzy, no teraz po raz kolejny, dostają kolejną kopię. Tak.
Co mi państwo to słyszą?
Żadna z kopii się nie zgadza ze sobą. Nie mamy dwóch takich samych kopii, które
nie,
by identycznie brzmiały.
No.
Nie mamy dwóch takich samych kopii, które by miały jednakową długość. I teraz tak, ta kolejna odsłuchana kopia.
I to jest dowód na to, że ktoś się zmontował, zmanipulował?
Ja tylko mówię o faktach. Nie mamy dwóch takich samych kopii.
No bo
to
są
nie jest
różne
naturalne.
Sposoby przegrywania.
To nie są naturalne
panie pośle,
rzeczy.
Ale
tak?
Niech pan nie mówi, że pan nie rozumie tego, co ostatnio ujawniono, że to jest inny sposób przegrywania dźwięku. Nie wiem, no, możemy tutaj się pobawić dźwiękiem, jak pan chce po audycji. Dobrze, to ja
możemy,
pokażę.
Możemy, oczywiście. Ale dobrze, i teraz co, pan nie uważa, że po 5 latach to jest naturalne, że nagle mamy inną metodę? Przecież ta metoda była znana już 5 lat temu też.
Nie, ja
dlaczego
uważam,
nie
że to jest nienormalne,
tak?
Natomiast też rozmawiam z
my zostawiamy to nagranie,
mechanizm nie wiem, czy ta metoda była 5
zostawiamy,
lat temu znana przy dzisiejszym
zostawiamy to nagranie w Rosji, tak? Zostawiamy to nagranie w Rosji, przyjeżdżają nasi prokuratorzy, po jakimś czasie dostają to nagranie. Nie wiemy w ogóle, jak ono zostało zabezpieczone. No przecież znamy stronę rosyjską, tak? Czy nie macie państwo wątpliwości, że one mogą być manipulowane? Ja je mam.
Ale to można sprawdzić. To
w jaki
można,
sposób?
To można zbadać.
Ale w jaki sposób?
Badali to jedni, drudzy.
Ale nie mamy oryginału, więc nie możemy sprawdzić.
Dobrze, zrobimy chwilę przerwy, jeśli państwo
nie
pozwolą.
Mamy
pozwolimy.
I za chwilę wrócimy do rozmowy. Za chwilę wrócimy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wbrew temu, czego by sobie życzyła tutaj pani Małgorzata Ostrowska, jeszcze chwilę porozmawiamy o Smoleńsku, a w studiu właśnie Małgorzata Ostrowska z SLD, Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej, Piotr Bałcz z Twojego Ruchu i Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, no to porozmawiajmy, panie Kazimierzu. Umiędzynarodowienie tego śledztwa. Czy to jest jakiś pomysł na dziś? Bo wy faktycznie mówicie o tym od dawna. Pytanie, czy możliwe i jak to zrobić i po co to zrobić i co z tego właściwie miałoby wynikać i co, mielibyśmy się z niego, rozumiem, wyłączyć, bo my, Polska, jesteśmy niewiarygodni, tak?
Pani minister, ostatnio rzecznik SLD przecież tak skrytykował, zjechał, potem mówiąc kolokwialnie, rząd właśnie za postawę w śledztwie smoleńskim, także...
Ale to co innego?
To jest jedna rzecz.
Ale my
jeszcze
o tym nie rozmawialiśmy.
Nie, tylko tak...
Nie, to ja te wszystkie argumenty panu przytoczę. Jeszcze raz, jak pan się ich nie nauczył, także
natomiast,
spokojnie.
No, a po co te złośliwości pani?
No bo nie znoszę tego, przepraszam bardzo, to nie do pana personalnie, tylko no mówmy o meritum sprawy, bo
no właśnie,
oczywiście,
to...
ale moment teraz, bo faktycznie dużo było zaniechania w całym postępowaniu i to widzimy przecież przez te 5 lat unaocznione wiele takich sytuacji. Poczynając od spraw, o których mówiliśmy, od zakupu sprzętu, od złej procedury szkolenia i tak dalej, o czym była mowa, poprzez potem już całą fazę śledztwa. Faktem jest, że myśmy się tutaj mogli lepiej zachować jako państwo. To nie ulega wątpliwości. I teraz wiele wychodzi tego typu historii, które no, nie powinny być. Jak choćby ta to oddanie jak gdyby Rosjanom przewagi w tej pierwszej fazie prowadzenia dochodzenia, jakby nie upominanie się o ten wrak, tak, w odpowiednim czasie i mało tego głośniej, tak, żeby opinia międzynarodowa, niekoniecznie komisja, ale opinia międzynarodowa nas tutaj w tym wspomogła, bo to jest rzecz faktycznie kuriozalna. I tak dalej, więc o takich rzeczach proszę bardzo, jak najbardziej możemy rozmawiać, bo to obnaża słabość państwa polskiego w dochodzeniu swoich praw, tak? W wyjaśnieniu między innymi takich katastrof, praw międzynarodowych. I tutaj jest dużo uchybień i o tym mówili przedstawiciele SLD podczas tej dyskusji. I proszę bardzo, na ten temat
możemy rozmawiać.
Ale już zostawmy w spokoju te teorie spiskowe typu zamachy, wybuchy, jakieś cuda, bo to są
same
z palca rzeczy, które tylko służą jednej rzeczy, przepraszam, służą tylko temu podniecaniu złych emocji wśród ludzi. I ten wczorajszy dzień w wykonaniu PiSu z panem Kaczyńskim na czele to nic innego jak wywoływanie właśnie tychże emocji, które dzielą Polaków, a nie łączą. Śmierć zawsze nie dzieliła, tylko łączyła, bo się łączyli ludzie w bólu za osobą, która odchodziła, chyba że jej bardzo nienawidzili. A tutaj były postaci z różnych scen politycznych i nie były takie nie były osobami, do których...
Była grupa kochająca i grupa
nie. Ale wróćmy do kwestii prawnych, o które pani redaktor mnie pytała. Tak? Oczywiście umiędzynarodowienie śledztwa, chociażby dlatego, że inni tak robią. Tak?
No ale kto miałby prowadzić? Bez kogo?
Międzynarodowe śledztwo, więc niewątpliwie powinniśmy
zwrócić na to uwagę. To jednorodny naród.
Można międzynarodowe śledztwo prowadzić w tych warunkach, jakie były. Że tylko,
proszę przykład podać takiego śledztwa.
Ale nie może być, ja nie mówię, że był.
Nie, no proszę, no bo się
możemy, Amerykanie deklarowali pomoc. Ale jeden warunek był. Polska musi się zwrócić o tą pomoc.
Dobrze,
tak?
Ale to śledztwo ma być, bo...
się zwrócić,
a jeszcze jedno pytanie. No. Ono ma być, bo my nie mamy zaufania do polskiej prokuratury, czy do Rosjan? Dlaczego ma być to śledztwo?
Nie mamy zaufania do Rosjan. Międzynarodowe śledztwo zwiększyłoby naszą siłę, że tak powiem, oddziaływania na Rosję, tak? No chociażby
tak?
Teraz znaczy, jednak
jak patrzę
mimo
na
wszystko...
Ukrainę, to mam wrażenie, że...
No. Niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale no może tak.
Jeżeli tak powiemy, to najlepiej usiąść i płakać, tak? No. Ja uważam, że jednak powinniśmy coś robić, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, to musimy pomóc, poprosić o pomoc silniejszych, tak? Unia Europejska, Niemcy, Stany Zjednoczone.
I wtedy myśli pan,
tak?
Że udałoby nam się uzyskać wrak i czarne
Ale
skrzynki?
Panie redaktor, myślę, że tak. A jak nie wystąpimy, to nie wiemy. No przecież tak mówię, no nie będziemy siedzieli jak małe dzieci w piaskownicy i płakali, tylko trzeba, jesteśmy politykami, jeżeli ktoś rządzi, to musi podejmować odważne decyzje, tak? Niech wystąpi do NATO z pomocą, przecież są różnego rodzaju nagrania, które nam są nieudostępniane, tak? coraz częściej się o tym mówi.
Ale dlaczego Amerykanie w tej chwili mogliby nam udostępnić, a jakoś nie są skłonni.
No, nie są skłonni, bo my nie występujemy o pomoc dla Amerykanów.
Oni nigdy nie ujawniają takich
Nie wystąpiliśmy nagrań. O pomoc. Wystąpmy, porozmawiamy wtedy. Dlaczego w tej chwili ukazują się w Niemczech nowe rewelacje, tak? Ja nie wiem, czy one są prawdziwe, tak? Dziennikarz śledczy, znany dziennikarz śledczy ujawnia dane niemieckiej służby, tak? Że były tam zamieszane i strona rosyjska, i strona polska. Nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, że, tak? Że ale rosyjska FSB miała jakieś związki z jakimś politykiem w Polsce i to zostało... No. A to jest hipoteza tam. Tam nie ma dowodów na to, z tego, co czytałam.
Ja nie mam, że są dowody. Mówię
on opisuje hipotezę,
tak? No wiem, no to chciałbym to przeczytać, no, to bo na razie jest w języku niemieckim.
I to ta komisja międzynarodowa miała badać te hipotezy?
Nie, no oczywiście, że nie. No, komisja ma badać, ma dochodzić do prawdy, tak? Więc w śledztwie, które prowadzi prokuratura, w normalnym śledztwie, nie odrzuca się żadnej tezy. Żadnej.
A to prokuratura twierdzi, że badała różne tezy, tezy wybuchu, no.
Pamiętacie państwo, pierwsza rzecz, od razu pierwsza rzecz, to jest wina pilotów, tak? Był zapis ze czarny skrzynek, tak lądują debeściaki. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, tak? Gdzie to jest teraz? Tak samo jak teraz te rewelacje. Kolejne rewelacje.
Ale panie pośle, prokuratura jakby pan tego nie potwierdza. Stenogramy i spróbował wyciągnąć jakąś taki, nie wiem, średni wniosek z nich, no to tam niestety jest obraz, to nie wyjaśnia...
Pijanych kierowców, przepraszam, pijanych pilotów, pijanego generała, tak, butelki, które latają.
Tylko pilotów, którzy lecą w wielkim stresie, ale z drugiej strony jakby nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje. To się tak naprawdę jawi. Tam nie słychać żadnego napięcia, nie wiem, związanego z jakimś wybuchem, czymkolwiek.
Nawet problemami technicznymi.
Ja myślę, że
słyszymy te systemy, które krzyczą, że są za nisko.
Myślę, że to jest...
No jedno tylko jest też wynikające z tego, że na przykład elektryka wysiadła zanim samolot się rozbił, tak?
A na jakiej podstawie pan to mówi?
No to jest odczyt czarnych skrzynek.
Nie, z tego co wiem, to nie. Ale dobrze. Nie. Piotr Bałcz.
Znaczy, ja bym proponował magiczne myślenie odsunąć na bok i po prostu zastanowić się, co my faktycznie powinniśmy dalej zrobić. Tu na przykład a propos tego, że oddaliśmy śledztwo Rosjan, z czego to wynikało? Z pełnej indolencji naszego rządu i władz. Bo na przykład zawsze, obojętnie, czy możemy tego nie chcieć, ale zawsze musi być taka zapisana procedura, jeżeli by się coś takiego wydarzyło, jak mamy postępować.
A no to co się nie stało? Nie przewidział, że się tak wydarzy.
To nie o to chodzi.
Teraz możemy to przewidywać.
Nie, to się zawsze zapisuje, bo samoloty spadają. To nie da się, tak jak tutaj pan kolega Smoliński powiedział, w świecie nie spadają samoloty z prezydentami. No niestety spadają. Zapisujemy. Dlatego zapisano, co się w ogóle, jeżeli w ogóle jest wypadek, tak, samolotowy, jak postępować.
No to i wydawało się, że to wystarczy.
Nie, a dla nas nie, bo to jest ważne jednak. Przelatujemy często nad nasze władze przelatują często nad terytoriami państw, które nie do końca są nam przychylne. I trzeba się liczyć z tym, że może coś się wydarzyć i musi być zapisana procedura. A tu się dowiadujemy co? Że ruszono do szaf, a w szafach pusto.
Pani poseł Pomaska, może to byłby jakiś pomysł, żeby w tej awanturze, która się toczy w Polsce, nie wiem, po zakończeniu śledztwa prokuratury wojskowej, mi się wydaje, że w ciągu roku ono powinno się teoretycznie chyba zakończyć. Może faktycznie oddać to jakiejś komisji zewnętrznej. Może naiwne to jest chyba myślenie, ale to by jakoś uspokoiło sytuację. No nie wiem, czy wtedy wersja tej komisji byłaby do zaakceptowania, gdyby nie była w tej wersji lub w innej wersji. No, tego nie wiem.
Ja jestem bardzo ciekawa, ale niestety mam wrażenie, że póki teoria o zamachu Antoniego Macierewicza nie zostanie udowodniona, to nie będzie zgody i konsensusu co do tego, jakie były przyczyny tego wypadku. Ale być może dobrze o tym, zresztą wczoraj mówili politycy PiS-u. Ma być jakiś raport przez Radę Europy przygotowany i tam zdaje się, ten raport będzie przez jakiegoś Brytyjczyka jest przewodniczącym, który to będzie przygotowywał, więc nie ukrywam, że też czekam z ciekawością na efekt tego raportu, ale mówię, tak jak mówię, obawiam się, że ponieważ tyle teorii już spiskowych powstało, głównie autorstwa Antoniego Macierewicza, to jakaś inna wersja, która będzie mówiła, co moim zdaniem jest prawdą, tak? Czyli zawinił czynnik ludzki, bo to jest najczęstsza przyczyna katastrof, nie będzie to do zaakceptowania, tak, dla pewnej grupy osób w Polsce, niestety. I w związku z tym będzie bardzo trudno o taką zgodę.
No, to nie gdybajmy, tylko poczekajmy. No,
no to zobaczymy, czy będzie na to co do tego zgoda polityczna. Myślę, że nie bez wpływu na to wszystko będą miały wybory, które są i w maju, a potem jesienią. Zobaczymy. Chciałam was zapytać krótko o wizytę, właściwie o taką pewną zbieżność wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego na Ukrainie i równocześnie głosowanie przez parlament ukraiński w tym samym dniu nad nowymi przepisami umożliwiającymi przyznanie różnych przywilejów weteranom walki o niezależność Ukrainy, czyli tak naprawdę uznanie członków ukraińskiej powstańczej armii UPA za bojowników o wolność. To chyba niezbyt taka sympatyczna zbitka, pani poseł, w tych naszych relacjach polsko-ukraińskich.
Przyznam się szczerze, nie znam szczegółów.
No ale to, że pan Bronisław Komorowski był, to wiemy, tak? Miał wystąpienie.
Ja nawet obserwowałam reakcje polityków ukraińskich na tę wizytę na portalach społecznościowych i tam była taka duma, że prezydent Polski przyjechał, zabrał głos, więc...
Tak, z jednej strony
być
duma,
może ktoś
strony...
o tym, duma, być może ktoś jeszcze... o tym nie pomyślał, natomiast tak jak mówię, nie znam szczegółów też samej ustawy. My wtedy żyliśmy chyba w ten dzień tutaj w Warszawie in vitro i sprawą tych uregulowań.
O tym jeszcze porozmawiamy?
Proszę szerzej komentować.
Niewątpliwie kolejny dowód na niewłaściwe przygotowanie wizyty międzynarodowej prezydenta, bo prezydent powinien wiedzieć o tym, że taka... No,
może
właśnie, no, powinien wiedzieć, jestem przekonany, że wiedział. Skoro wiedział, to nie powinien w tym momencie być w parlamencie w sytuacji, w której będzie podejmowana tak kontrowersyjna dla Polaków.
Wizytę?
Tak, oczywiście, że powinien odwołać. I zrobić ją w innym terminie. Tak? To uwiarygadnia swoją obecnością właśnie, słusznie pani poseł mówi, tak? Oni są dumni, że był polski prezydent, bo uwiarygadnia
tą uchwałę. A czy Ukraińcy nas prowokują? Tak? No. Jak to jest? Ja właśnie tak czasem mam takie wątpliwości, jak to jest w tych naszych relacjach na tych najwyższych szczeblach.
My się tym chlubimy, że ich kochamy miłością niezmienną, tak?
I jesteśmy bezwarunkową.
I bezwarunkową i wprowadzamy ich do Unii i tutaj piórka oczywiście mocno strzyżemy. Natomiast Ukraińcy się z tego moim zdaniem grywają, bo to jest policzek dla polskiego prezydenta i dla Polski. To jest jednoznaczne. Ja to bardzo źle odebrałam. Tym bardziej, że jeszcze żyje wielu pamiętających działalność UPA w Polsce i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Historycy to już na wszystkie sposoby opisali, na tyle faktów, co można było, to znamy je. Więc absolutnie niedopuszczalna sytuacja. I tutaj akurat jestem skłonna poprzeć pana posła Smolińskiego, bo pan prezydent naszej najjaśniejszej, wiedząc, o ile wiedział oczywiście, zastrzegam się.
No jeśli nie on, to otoczenie na pewno,
no, na pewno powinien wiedzieć. Wiedząc o takiej uchwale, o takiej ustawie, powinien absolutnie zrezygnować z tej wizyty. To jest po prostu dyskonor dla Polski.
Pan prezydent ma pecha, bo pan prezydent był chyba, no może ponad rok temu, czy wcześniej na Ukrainie i była podobna sytuacja. Tutaj zacieśniał
się. No to tym bardziej trzeba było
znaczenia zachować.
A w ten czas tak, był dla Bandery, był pomnik Bandery stawiany, czy było uchwalenie jakieś o Banderze. I w tym samym momencie. Więc ja uważam, że pan prezydent już powinien przestać być prezydentem, powinien się wycofać z kampanii.
I dochodzimy do kampanii wyborczej.
Przede wszystkim, bo o to było pytanie przecież.
Macie szansę, panie pośle. Pański kandydat ma szansę.
Tym bardziej, że jego otoczenie również jest tak samo już bardzo śpiące i bardzo zmęczone, bo nawet jeżeli by on osobiście, bo skąd on miał się dowiedzieć, ma od tego odpowiednie osoby, które muszą sprawdzić.
Z małym panem profesorem na czele, tak
jest.
Historii,
od tak. Pobudki prezydenta do zaśnięcia prezydenta muszą wiedzieć, co się będzie działo. Wchodzimy do jakiejś instytucji, która ma prawo różne uchwalać, tak jak nasz Sejm, prawda, uchwala. Dobrze, trzeba się dowiedzieć, co będą
poseł,
robili.
Pani poseł, śpią tam w tej kancelarii?
Żeby nie było tak, jak teraz mamy. To jest kolejna wpadka poprawka pana prezydenta Komorowskiego. Niech już założy kapelusz i
dobrze,
pójdzie
dobrze.
Z aparatem fotograficznym polować na jelenie.
W maju będziemy głosować, to wtedy się okaże, co, jaki
teraz
będzie tego skutek.
Teraz nadbiedrze
jedno
niech jedzie
o tej
i ogląda piękne
wpadce,
ptaki.
Nie wpadce.
Nikt nie śpi. Ja mam wrażenie, że zawsze szukamy dziury w całym i o tym ważnym wydarzeniu, zamiast mówić o tym ważnym wydarzeniu, to szukamy gdzieś tam czego. No pewnie była przyjęta ta ustawa dzień później, tydzień później. Ukraińcy też mają inną perspektywę. Być może brakuje im tej wrażliwości, którą my mamy, ale nam czasami też tej wrażliwości...
Nie brakuje, bo
jest
swojej
czas
historii.
Jest czas dziura, panie pośle, to studnia. No.
Czas
nie, ale pani poseł,
nagli.
Jest jakaś dyplomacja. Nie, to tutaj trzeba... Nie, państwo oczywiście. Odpowiedzialne to prowadzi świadomą politykę zagraniczną.
Ja nie znam szczegółów, więc też nie... Dobrze, nie.
To skończmy
trochę...
ten temat, bo no, czas nas nagli. Chciałam zapytać, czy w sprawie in vitro, bo ten temat troszkę w kontekście katastrofy smoleńskiej rocznicy przycichł, a ja spodziewałam się jakiegoś dużego zamieszania wokół tego, a tu tak jakoś cicho i tak jakoś bez problemu. Czyżby był, szukował się jakiś kompromis? Kompromis się szykuje w Sejmie?
Nie, no to w ogóle jest bardzo ciekawa decyzja, historia.
Jak wycofał?
Ja byłam też w szoku. No nie. Wycofał jeden projekt i zgłosił drugi.
Nie.
A to
nie.
Ja może
myśmy
powiem
tylko zmienili,
nie,
myśmy
to
tylko zmienili jeden artykuł w naszym projekcie, tak, który wycofuje karę pozbawienia wolności.
Nie, nadal jest. Przecież w waszym projekcie nadal jest kara więzienia. No,
ale to w waszym też jest.
Ale został projekt zakazujący.
W waszym projekcie, przepraszam pani poseł.
No
właśnie, we wszystkich są. Dlaczego w naszym nie może być? Wy macie do 10 lat więzienia w tym.
Ale za co? Ale nie za wolność.
10 lat.
Ale pani... nie zastosowanie metody in vitro.
No my też nie mamy.
A wy macie
ja
za
110 lat proponuję.
Zanieczyszczenie zarodków.
Za
naukowcom za to, że badają, naukowcom za to, że
czyli jakoś nie
rozpoznają
ma kompromisu. To jak
że
jest?
Pomagają
jak
nam technologiami żyć.
Jak
110 lat więzienia.
To jest w kategoriach żartu.
Ja byłam mocno zaskoczona.
Jak można żartować z nauki? By nas tu nie było, by nie słyszeli nas słuchacze, gdyby nie było nauki.
O, przedstawiciel nauki.
Gdyby ktoś powiedział, że możecie tylko nadawać na falach krótkich.
Dobrze, ale...
Bo jeśli mogę, bo
to jest...
To ja powiem, dlaczego był spokój, bo chyba ta sytuacja wszystko wyjaśnia. Był projekt... Były dwa projekty PiSu i pod jednym z projektów PiSu podpisał się kandydat na prezydenta Andrzej Duda. W związku z tym ten projekt, ponieważ sytuacja była niezręczna dla kandydata na prezydenta, dlatego że nawet elektorat PiSu jest za in vitro, była niezręczna. W związku z tym ten projekt został wycofany. Został drugi projekt, pod którym nie ma już podpisu kandydata na prezydenta, kandydata z dużymi ambicjami.
I został drugi.
I w związku z tym też posłowie PiSu byli bardzo spokojni, nie zabierali głosu, nie zabierała głosu, zdaje się, nawet pani poseł Pawłowicz, która ma w sprawie
niemożliwe.
Vitro bardzo radykalne stanowisko.
Dobrze,
to
teraz, ponieważ czas biegnie, wersja Kazimierza Smolińskiego, bo jest inna. Czy nie inna?
Panie pośle, jak było?
Nie, no tutaj teoria spiskowa, której Platforma nigdy przecież nie uznaje,
nie.
Tak? Więc znowu jest teoria spiskowa. No
ale
tak?
Wycofaliście ustawę, czy
sytuacja
nie?
Sytuacja jest następująca. Zmieniliśmy kwestię odpowiedzialności za przeprowadzanie procedury in vitro. Jest też w naszym klubie też są różne na ten temat poglądy, więc mamy prawo też zmieniać. W tej chwili jest stan prawny taki, że do dalszych prac są dwa projekty skierowane. Projekt Platformy i projekt SLD. Projekt
ale będziecie nad nim
Palikota
się pochylać?
I projekt PiSu zostały odrzucone.
Ale będziecie się
czytaniu.
Pochylać, pracować nad tymi projektami, czy nie?
Nie, no oczywiście, że będziemy pracować. No dlaczego nie mamy pracować? No,
jesteśmy
przeciwni. Jeżeli poprawki, no które zgłosimy, zostaną przyjęte, to być może tak. No.
Nie, to głosujcie państwo za tymi projektami, które jednak dają szansę polskim rodzinom na zastosowanie tej metody, bo to jest regulacja opowiadająca się za życiem. Za nowymi obywatelami.
No ja jestem ciekawa,
kraju.
Właśnie mówiąc, czy doprowadzicie te
ja pani
przytoczę
jeden fakt,
do...
tak? Europejska Rada, to mam pełną nazwę, bardzo długo, nie będę je przytaczał, ale powiem tylko tak, że badania wykazały, że żeby się urodziło 122 tysiące dzieci, tak? Trzeba było uśmiercić 4 miliony zarodków. No to więc jest życie za życie, więc tu możemy też w ten sposób dyskutować.
No to
proszę bardzo.
Nie będzie konsultacji.
Dlaczego w Polsce na mukowiscydozę ludzie umierają w wieku 26 lat, a w Europie w wieku 50? 50, bo nie mamy pieniędzy na leczenie, a mamy pieniądze na in vitro.
Pani poseł, ostatnie zdanie.
Dla mnie największą motywacją do tego, żeby ta ustawa w końcu była uchwalona przez Sejm i odrzucona w wersji PiS-u, są maile, które ja dostaję z podziękowaniem za wsparcie tych rodzin, które dzięki...
No oczywiście, to jest najważniejsze.
I też tych dzieci, bo te dzieci się do mnie odzywają.
I mówią, nie mają bruzdy. Nie mają bruzdy.
Bronią też naszej godności, tak? My jesteśmy tacy sami,
dobrze. Ja jestem ciekawa, czy wam się uda doprowadzić, że jeśli jest większość po tej stronie, to jakiś projekt, jak rozumiem, będzie nieakceptowany pewnie przez was. Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Małgorzata Ostrowska z SLD. Dziękuję. Kazimierz Spoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. I Piotr Bałcz z Twojego Ruchu.
Dziękuję. Odesłać Putinowi brak.
Dobra.
Weźmie go.
Najpierw musimy go mieć.
A za chwilę
Beata Szewczyk i między innymi program Zjedzaj, nie śpi. Nie śpi, zjedzaj z Radiem Gdańsk o góralach. Ale góralach z Indonezji.